Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Ptaki są wolne jak ptak. Niestety nie znaczy to, że nie potrzebują czasem naszej pomocy. Sikorki, wróble zaglądają nam do okien, przeganiają je gawrony i gołębie, które też szukają pożywienia. Pytanie, czy dokarmiać ptaki, wraca zawsze o tej porze roku. Czy mamy śnieg, czy go nie mamy, czy jest ciepło, bardziej lub mniej. Zdania są oczywiście ekspertów na ten temat podzielone. O tym m.in. dziś porozmawiamy w Ekosferze do 15.
Ekosfera.
Gościem w Ekosferze jest dziś Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Odwieczny dylemat każdej zimy i pewnie za każdym razem do ornitologów wszyscy zwracają się z takimi pytaniami. Czy dokarmiać ptaki, czy nie dokarmiać?
Jest to temat, który właściwie pojawia się każdej jesieni, czyli przed sezonem zimowym, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy pomagać ptakom, czy nie pomagać w postaci właśnie dokarmiania.
No właśnie, czy one sobie same nie poradzą?
Prawda jest taka, że sobie poradzą. No i właśnie chyba myślę, że od tego powinniśmy wyjść tutaj. Znaczy jakby konkluzją tego naszego spotkania powinno być to, czy dalej kontynuować tę tradycję, czy może jest ona szkodliwa.
Tak tradycję dokarmiania,
zgadza
rozumiem.
Się, no bo to jest to pewna tradycja, prawda, bo stosuje się to od dawna, od wielu lat. Tak naprawdę nie jest ona do tej pory nie była poparta większymi jakimiś dowodami mówiącymi o tym, czy jest ona pozytywnie wpływa, czy jest szkodliwa dla ptaków. Natomiast okazuje się, że znaczy zdania są podzielone, jak zawsze. I za przemawia kilka argumentów, które mówią o tym, że poczyniliśmy zbyt duże spustoszenie w środowisku naturalnym, w związku z tym trzeba, prawda, dokarmiać ptaki, aby im pomagać, bo tylko dzięki naszej pomocy są w stanie przetrwać.
No, szkoły organizują różne akcje. No jak odebrać to dzieciom, nauczycielom, przedszkolom? No, ciężko by było.
No właśnie tak. Jest to drugi aspekt, który jakby usprawiedliwia dokarmianie ptaków, czyli ten element edukacyjny, prawda? O którym się mówi, że dzięki temu dzieci uczą się właściwych postaw dotyczących ochrony przyrody, środowiska i tak dalej. Aczkolwiek z drugiej strony pojawiają się głosy mówiące o tym, że tak naprawdę nieumiejętne dokarmianie ptaków, a o tym niestety się nie mówi już tak często, a może zaszkodzić jeszcze bardziej niż chęć pomocy. Czyli tak naprawdę w tej naszej próbie bycia dobrym i chęci niesienia pomocy ptakom możemy zrobić bardzo dużo złego, bo ptaki to są organizmy, które tak jak ludzie funkcjonują zupełnie na tych samych zasadach. Czyli pokarm, który muszą spożywać, jest kluczowy. Ma zasadnicze znaczenie to jest właśnie to, w jakiej formie, jaki pokarm, jakiej jakości podajemy ptakom. Czyli tak jak sami nie jemy zepsutych produktów, nie jemy produktów, staramy się teraz unikać, jest taka moda, wiemy już o tym, że te wszystkie konserwanty, barwniki, to wszystko, co znajduje się w produktach spożywczych jest dla nas szkodliwe i niebezpieczne. I tak samo powinniśmy traktować ptaki, czyli starać się dostarczać im pokarm jak najbardziej naturalny. I unikać właśnie tego, tych sztucznych produktów.
My sobie zaraz szerzej tę część rozszerzymy, czym karmić jakie ptaki, ale powiedzmy już kierując się tym, że raczej niemożliwe jest, żebyśmy tych ptaków całkowicie nie dokarmiali. Bo tak jak mówiliśmy, są szkoły, są dzieci i ma to wymiar też edukacyjny w pewnym sensie. Więc jeśli dokarmiamy, to pamiętajmy, żeby z głową. Natomiast jakie bardziej potrzebują, jeśli już potrzebują naszej pomocy? Czy te dzikie bardziej będą potrzebowały, czy te, które są w miastach?
Bardziej te w miastach. Znaczy oczywiście te bardziej naturalne, tak mówiąc, ptaki, czyli te związane z tym środowiskiem naturalnym, sobie dużo lepiej radzą niż te, które zamieszkują miasta. No, chociażby sam fakt tego, że w środowisku naturalnym, czy półnaturalnym, takim wiejskim, dostęp do pokarmu jest dużo łatwiejszy niż w mieście.
Więc... Bo w którym momencie rodzi się w nas litość? Otóż w takim momencie, kiedy zaczyna się trochę zimniej, kiedy poopadają już całkowicie liście i nagle widzimy na naszych balkonach sikorki, wróble, które przelatują i błagalnym wzrokiem, jeżeli można zobaczyć ptasi wzrok, szukają na balkonie czegoś, co zazwyczaj powiedzmy tam było. Więc od razu myślimy sobie, czas najwyższy coś im rzucić, no bo trochę szkoda tych ptaków, jak tak do nas akurat przylatują, a nie do kogo innego.
No właśnie, lubimy tak przypisywać ptakom tego typu zachowania, że one tak bardzo pamiętają i szukają.
No właśnie, pamiętają?
Pomocy, tak, w większości oczywiście w miejscach, gdzie były dokarmiane, to wracają do tych samych miejsc, także pozostaje w nich taka pamięć do lokalizacji, gdzie były dokarmiane. Natomiast musimy pamiętać o tym, że czasami tak za bardzo przypisujemy ptakom taką
ludzkie
cechy i to, że one się pojawiają na naszym, tak jak ja obserwuję ptaki u siebie, na naszym balkonie, czy na naszym bloku, czy w pobliżu właśnie otoczenia ludzi, to też nie jest tak, że one po prostu przylecą tam, bo błagają nas
o pokarm. Bo mają sentyment, tak?
Zgadza się, ale w tych załamaniach muru, w jakichś szczelinach, w naszym bloku, na bloku, na naszych balkonach, znajdują się różnego rodzaju, w tych właśnie szczelinach, różnego rodzaju owady, na których one żerują, których poszukują i wcale to nie jest błaganie o pokarm, żeby im dać, bo one sobie świetnie radziły sobie świetnie i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, zaprzestanie dokarmiania prawdopodobnie są takie głosy, są takie badania pokazujące, że nie wpłynęłoby prawie w żaden sposób na populację tych ptaków w miastach.
Jakie ptaki generalnie są najbliżej nas, te tutaj w miastach?
No, są to właśnie te ptaki, które u nas zimują, czyli te gatunki osiadłe albo migrujące na bardzo krótkie dystanse, czyli głównie właśnie sikorki. Dodatkowo wróble i mazurki to chyba najczęściej, szczególnie w miastach, ptaki, które odwiedzają nasze karmniki. Później te większe, których większość ludzi nie lubi, czyli gołębie i kawki, gawrony, szczególnie kawki. Ale tak wracając do tego dokarmiania, kiedy ma sens i w przypadku jakich ptaków, to tak naprawdę właśnie wróble i mazurki są takimi ptakami, które faktycznie, jak pokazują różnego rodzaju badania, to są ptaki, które wymagają naszej pomocy. Jakby one są ściśle związane z człowiekiem. Wróble właściwie bez człowieka, bez dokarmiania, bez pokarmu dostępnego w pobliżu człowieka, czy chociażby na wsi, na przykład w przypadku może nie celowe dokarmianie, wyrzucanie tam pokarmu do karmnika, ale hodowla kur, gdzie się kury dokarmia i z tego pokarmu również korzystają wróble, to jest podstawowy jakby czynnik utrzymujący ich populację na wysokim poziomie. Czyli brak tego pokarmu powoduje, że ich populacje zanikają. Czyli tak naprawdę uzasadnienie w przypadku tych dwóch gatunków dokarmianie jest bardzo duże. W przypadku sikorki radziłyby sobie doskonale i bez naszego dokarmiania.
Czy można powiedzieć, że trochę udomowiliśmy już wróble w takim razie?
No, można tak powiedzieć, tak. To zgadza się.
To jest trochę inne udomowienie niż kota i psa, prawda? Tak. Natomiast no, one się już nas nie boją, wręcz nawet mają swoje stołówki tam, gdzie ludzie potrafią, kiedy siedzimy gdzieś na zewnątrz, tak, w kawiarni, czy tak, gdzieś to nam pomagać, podjadać nam. No tak. Ja bym chciała, żebyśmy wrócili jeszcze tutaj do tego aspektu edukacyjnego, bo mówiliśmy o tym, że lepiej by było nie dokarmiać, no ale jest ten aspekt edukacyjny i jak powiedzieć w tej chwili przedszkolakom, czy nawet rodzicom, że nie dokarmiać. Jest to nierealne raczej, żebyśmy tych ptaków, czy żeby ktoś tych ptaków nie dokarmiał. No właśnie, to rozszerzmy trochę ten aspekt edukacyjny.
Chodzi tutaj głównie o to, trzeba się zastanowić, co ta edukacja ma nieść. Bo jeżeli uczenie postaw, które, tak jak powiedzieliśmy, czasami mogą być szkodliwe, no to jest złe, prawda? Chyba, że uczymy dokarmiania właściwego, prawidłowego od samego początku, tak jak powinno być, czyli podejmowania tego dokarmiania tylko w momencie, kiedy jesteśmy dostępni przez cały czas, robimy to w odpowiedniej porze roku, przy odpowiedniej temperaturze i tak dalej, odpowiednim pokarmem. Jeżeli na przykład skupiamy się na rozpoznawaniu gatunków, badaniu w jakiś sposób zwyczajów, czy w ogóle prowadzeniu badań, jest to uzasadnione. Bo jeżeli miał polegać tylko i wyłącznie na tym, że wyrzucamy pokarm do karmnika, ptaki dają nam tylko satysfakcję patrzenia i obserwowania i edukacja mająca polegać na tym, że przyglądamy się ptakom, uczymy się ich zachowań, to te zachowania nie do końca są też jakby przekładają się na prawdziwe, naturalne zachowania ptaków, bo to jest twór sztuczny. Wrzucamy pokarm, jako człowiek dostarczamy sztucznego źródła pokarmu, przylatują ptaki, które nie dość, że w środowisku naturalnym bardzo często nie mają ze sobą kontaktu, a więc dochodzi tutaj do takiego mieszania się różnych gatunków, co też do ptaków może być bardzo niebezpieczne, bo przenoszą się różnego rodzaju choroby. W naturalnym środowisku nie mają ze sobą do czynienia, a tutaj mogą ze sobą się mieszać, więc znowu dochodzi aspekt szkodliwości. Dokarmianie ptaków przy dużych zagęszczeniach różnych gatunków może być na przykład powodować duży stres u ptaków, bo jedne są silniejsze, przeganiają mniejsze, przelatują starsze osobniki, przepędzają młodsze i tak dalej, i tak dalej. Jest pewna hierarchia przy tym, zawsze przy karmniku i czasami może powodować to różnego rodzaju konflikty, więc tak naprawdę to, co obserwujemy, to nie jest też naturalne zachowanie ptaków, czyli tak naprawdę nie uczymy się prawdziwych zachowań naturalnych.
Czyli my stwarzamy takie sztuczne warunki trochę, tak, ptakom i zmuszamy je do tego, żeby zaburzać jakby ich taki naturalny rytm.
Zgadza się.
Z tym, że ten ich rytm różne rzeczy zaburzają i nie tylko takie nasze dokarmianie, ale i cała infrastruktura budowlana.
Zgadza się, ale to jest właśnie jedna cegiełka. To jest kolejna cegiełka do tego, jakby, która może przeważyć szale. Bardzo często mówimy o takich różnych rzeczach, że a, gdzieś stawiamy jakieś ekrany, one zabijają kilka ptaków, ale to przecież nic. Ale jest tak, jak mówisz. Zaraz pojawiają się samochody, pojawiają się wiatraki, pojawiają się koty i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie cegiełki razem sprawiają, że może być to niebezpieczne, prawda? Więc tutaj jedyny aspekt, który ja na przykład widzę takim edukacyjnym, jest ewentualnie to, że przyglądamy się budowie ptaka, kształtom piór, jak latają, jak radzą sobie z pokarmem, bo każdy ptak jakoś inaczej stara się, prawda, dotrzeć do na przykład łupiny, zdjąć łupinę, na przykład dostać się do miękkiego środka słonecznika. Więc to jest...
Obserwowanie gawronów jest fascynującą rzeczą. Rzeczywiście, jak co potrafią zrobić z orzechem czy żołędziem, który znalazły, i jak go potrafią rozłupać. Nawet taki sposób myślenia, że potrafią rzucić go pod samochód, żeby samochód go rozjechał.
Są bardzo inteligentne w ten sposób. Wykorzystują narzędzia. To jest coś niesamowitego.
A propos właśnie gawronów jeszcze, to musimy pamiętać, że te gawrony, które my mamy w tej chwili, o tej porze roku, to nie są nasze gawrony, które były jeszcze pół roku temu.
To są nasi goście z zagranicy, zza wschodu. To są ptaki, które przylatują z północnego wschodu.
Bo my mamy cały czas wrażenie, że my mamy cały czas gawrony i że one nie
tak
odlatują i zostają na zimę. Tak nie jest.
Tak jest ogólne wyobrażenie, a właśnie o gawronach, że to są ciągle te same ptaki. No, ciężko rozpoznawać nam indywidualne dane osobniki i mówić, że to akurat są te same, bo nasze ptaki przenoszą się tutaj zaraz za naszą południowo-zachodnią granicę i tam zimują Francja, Niemcy, tam się pojawią nasze gawrony, natomiast do nas przylatują właśnie goście, takie jemiołuszki z północnego właśnie wschodu.
Czyli gawrony, jemiołuszki, które jeszcze są nowe, wróble są nasze tutaj, te same.
Tak, zgadza się. Wróble są ściśle osiadłe, także trzymają się obrębu jednego gospodarstwa, całymi rodzinami bardzo często. Te, które jeszcze zostają, sikorki... Zauważa się teraz taki ciekawy trend, że sikorki faktycznie przestają migrować. Prawdopodobnie związane jest to ze zmianami klimatycznymi, bo jeszcze do niedawna sikorki to byli tak zwani migranci krótkodystansowi, przenosiły się na niewielkie odległości, natomiast od pewnego czasu, to wykazały badania wieloletnie związane z chwytaniem ptaków i obrączkowaniem ich, gdzie pobiera się różne, tam mierzy się różne parametry ich ciała, i okazało się, że takie dwa parametry, skośność i zaokrąglenie tam skrzydła, się zmieniły, bardziej są zaokrąglone właśnie te skrzydła, co świadczy o tym, że ptaki są bardziej osiadłe. Tak jak sroki. Mamy sroki z krótkimi skrzydłami zaokrąglonymi, one są osiadłe, są słabymi lotnikami i właśnie coś podobnego zaczyna się dziać u sikorek, że zaczynają być coraz bardziej osiadłe. Czyli te ptaki właściwie są przez cały czas te same.
Ale też no, jako ornitolodzy zauważyliście ciekawe zjawisko też wśród takich ptaków, które uważamy, że absolutnie od nas odlatują, jeśli chodzi o buciany. Niektóre bociany coraz częściej widzimy je na wysypisku i czy po prostu nawet zdrowe bociany tak sobie wykombinowały, że po co mają tyle kilometrów lecieć, tracić tłuszcz, skoro mogą sobie zimę tutaj na wysypisku przeczekać.
Tak, zgadza się. Znaczy u nas jeszcze to nie jest problem w przypadku tak, naszego kraju, naszego regionu. Natomiast jest to ogromny problem w przypadku populacji hiszpańskiej, gdzie te ptaki właściwie zatraciły całkowicie zdolność wędrówek. Wysypiska śmieci stały się takimi rezerwuarami bardzo dużej ilości pokarmu i taki po prostu nie opłaca im się wędrować, więc zaprzestały całkowicie emigracji, żerują na tych wysypiskach śmieci, wokół się wysypisk gnieżdżą, mają ogromny sukces lęgowy, co też przełożył się na to, że teraz populacja hiszpańska jest bocianów jest najliczniejsza. No niestety jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ zgodnie z regulacjami unijnymi do 2020 roku wszystkie te wysypiska będą musiały zostać zamknięte albo zadaszone, więc ptaki niestety utracą swoje źródła pokarmu i nie wiadomo, w jaki sposób te ptaki na to zareagują. No na pewno populacja będzie musiała spaść ze względu na brak pokarmu, ale co się stanie z tymi ptakami, które zaprzestały wędrówek? Czy one znowu ten instynkt powróci? Nie wiadomo, zobaczymy.
Na naszym wysypisku w Hryniewiczach też takie można zauważyć już objawy?
Mamy takie obserwacje, że ptaki przylatują, koczują tam przez cały sezon, od przylotu aż do odlotu, więc regularnie. Są to osobniki głównie nielęgowe, na szczęście, ponieważ to, o czym warto też wspomnieć, to za chwilę, bo bardzo często dokarmianie szkodzi. Zaraz powiem dlaczego, jeżeli chodzi o rozmnażanie się. I te bociany nie odlatują przez cały okres lęgowy, nie gnieżdżą się, ale nie zostają jeszcze na zimę. Także ten proces u nas na szczęście jeszcze nie występuje, ale podejrzewamy prawdopodobnie dlatego, że bardzo mało odpadków organicznych po prostu trafia na wysypisko śmieci, także po prostu nie miałoby co jeść. A teraz wracając do tego aspektu właśnie dotyczącego dokarmiania, że czasami całkowicie nieświadomie, dokarmiając ptaki, i to jest właśnie ten kolejny aspekt, który mówię, z tymi zagrożeniami, jakie się niesie, powoduje to, że oprócz tego, że ptaki chorują na bieżąco, podając im zły pokarm, na przykład chleb, apeluję tutaj do wszystkich, którzy nas słuchają, po prostu zaprzestańmy podawania ptakom chleba. ewentualnie gawroną albo kawką.
A takie śliczne zdjęcia są na Facebooku, gdzie sikorka siedzi w kromce chleba wyjedzonej w środku.
Tak, a niestety może to skończyć dla niej tragicznie, ponieważ chleb zakwasza ich organizmy, może powodować chroniczną biegunkę. Szczególnie niebezpieczny, najbardziej niebezpieczny jest chleb ciemny razowy, bo on powoduje to jeszcze większe konsekwencje negatywne dla organizmów. Czyli zaprzestańmy do karmiania chlebem. To jest w ogóle absolutnie, można jako taki dodatek od czasu do czasu pomieszany z innym pokarmem wykładać, natomiast nie może to być w ogóle podstawa diety ptaków. I co się okazuje? Badano łabędzie i kaczki w ten sposób. I w przypadku łabędzi, takich pięknych ptaków, które tak wszyscy uwielbiamy i tak strasznie chcemy im pomagać, zwłaszcza zimą, żeby im dokarmiać. Po pierwsze, to nasze dokarmianie spowodowało to, że zatraciły instynkt wędrówki. Wiele łabędzi nie wędruje dlatego, bo to były ptaki wędrowne, które zimowały w zachodniej Europie i południowej, że zaprzestało właśnie wędrówek ze względu na dokarmianie. Czyli podobnie jak te bociany w Hiszpanii, spowodowaliśmy utratę takiego naturalnego instynktu, zaburzyliśmy ich naturalne właśnie funkcjonowanie, procesy, to raz. A druga rzecz, okazało się, że większość z tych ptaków albo ma mniejszy sukces lęgowy, albo po prostu w ogóle nie przystępuje do lęgów. Czyli szkodzimy im w ten sposób, że chcąc im pomóc, żeby przetrwały zimę, sprawiamy, że te ptaki nie przedłużają swojego, mówiąc prosto, rodu, bo nie mają młodych.
Rozmawiamy o ptakach, mówimy o tym, czy dokarmiać je, czy nie dokarmiać. Od jakiegoś czasu się o tym już coraz głośniej mówi, żeby jednak nie dokarmiać, a jeśli już ze względów edukacyjnych, to robić to z głową. Oczywiście jest to pewien nowy trend, nazwijmy to, i niektórzy słuchacze mogą być bardzo zdziwieni, no, słuchając nas w tej chwili, po tych wszystkich różnych akcjach, zachęcaniu do dokarmiania ptaków. Więc nie liczmy na to, że nagle od naszego programu wszyscy przestaną dokarmiać.
Ja liczę na to, że ludzie raczej nie to, że przestaną, bo ja rozumiem, że to bardzo ciężko jest zmienić, a wręcz przeciwnie, to są osoby, którym naprawdę sprawia to przyjemność, robią to z dużym zapałem, robią to świadomie.
Poza tym przyjemnie mieć w ogródku karmnik.
Zgadza się. I patrzeć na te ptaki. Czasami dla wielu ludzi to jest tak naprawdę jedyna albo najlepsza rozrywka właśnie, móc obserwować, w ten sposób przebywać z tymi ptakami. Szczególnie dla jakichś osób chorych, czy takich, które muszą pozostać w domu, żeby się przyglądać, czy dla małych dzieci, ale kiedy faktycznie robią to, trzymając się właśnie określonych zasad.
I powiedzmy teraz trochę szerzej właśnie o tych zasadach, ale zacznijmy od tego, że bardzo duże kontrowersje budzi dokarmianie gołębi. Gołębie zresztą w ogóle budzą duże kontrowersje. Dlaczego my tak nie za bardzo lubimy gołębie?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy dużo gołębi, dlatego że je dokarmiamy. Właśnie w tym roku pokazały się badania prowadzone w Niemczech. Przez kilka lat badano właśnie populacje gołębi, które były dokarmiane w jednym mieście, w drugim nie były dokarmiane. I okazało się, że to był jedyny czynnik limitujący ich liczebność. Czyli jeżeli przestaniemy dokarmiać gołębie w miastach, to będziemy ich mieli automatycznie mniej. I nic innego tak naprawdę na to nie wpływa. Podstawowy czynnik limitujący, czyli pokarm. Jeżeli chcemy ograniczyć populację gołębi w mieście, to przestańmy je dokarmiać.
Czym powinniśmy dokarmiać ptaki, jeżeli już dokarmiamy pod kątem edukacyjnym, bo tylko takie dokarmianie ewentualnie wchodzi w grę. Mówiliśmy już trochę o tym, że absolutnie żadnego chleba.
Tak.
To jest jedna rzecz. No ale na przykład przylatują sikorki, chcemy do ogrodu, chcemy poobserwować te sikorki, zobaczyć, jaka jest budowa, czym się różni jeden gatunek od drugiego. Co lubią sikorki?
Jeżeli chodzi o sikorki, to bardzo dobrym rozwiązaniem są coraz bardziej popularne, ponieważ są czyste, łatwe w użyciu, dostępne i łatwo dostępne i tanie, to jest kule, które możemy kupić w supermarketach.
Sami też możemy zrobić.
A właśnie zachęcam do tego, jeżeli ktoś ma, bo tak naprawdę w tych kulach nigdy nie wiadomo, co jest, albo z jakich produktów pochodzą, więc zawsze zrobienie samemu, zresztą to odnosi się do wszystkiego, zawsze zrobienie samemu, przygotowanie takiego pokarmu dla ptaków, dodanie własnej jakiegoś zestawu mieszanki ziaren jest dużo lepsze. Tak samo kolejna rzecz, to takie są drobnostki, ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważne, ponieważ to są żywe organizmy, które czują, chorują, podobnie jak ludzie, więc naprawdę, jeżeli robimy to, róbmy to z głową i naprawdę odpowiedzialnie. Więc nawet jeżeli kupujemy takie kule, to zaopatrzmy się równocześnie w taką specjalną spiralę, do której wkładamy te kule, taką metalową. Chodzi o to, że te kule bardzo często są takich nylonowych woreczkach. I czasami zdarza się, że ptaki to połykają. Może to być dla nich niebezpieczne.
Czyli te niteczki, ten plastik, wyskubując te drobne rzeczy.
Więc po prostu wyciągnijmy taką kulę z tego i włóżmy ją do takiego pojemnika. Można samemu sobie to zrobić, a można to kupić, to kosztuje grosze. To jest bardzo ważna rzecz kolejna, o której musimy pamiętać, że produkty, które podajemy, nie mogą być słone, bo sól powoduje, że ptakom chce się zimą pić. A bardzo często woda w mieście zimą, nie tylko zresztą zimą, nawet w lecie, jest czasami trudno dostępna. to jest rzecz, na którą musimy szczególnie też zwracać uwagę. Sól, a więc, co jest może dziwne, ale nawet zimą powinniśmy starać się też, jeżeli mamy taką możliwość w ogrodzie, montować poidełka. Można kupić specjalne grzałki. Tak, specjalne grzałki, albo żeby ta woda, różnego rodzaju pompki, która powoduje, że ta woda przepływa i słabiej zamarza, żeby ptaki właśnie miały możliwość uzupełniania płynów. To jest bardzo ważne. Oprócz tego dokarmiania właśnie także, nawet jeśli nie mamy możliwości zakupu takiej grzałki albo takiego elektrycznego jakiegoś poidełka, to możemy po prostu co jakiś czas w czasie karmienia, kiedy dosypujemy, jednocześnie wystawiać jakąś miskę, najpierw przez doniczka, w taki spodek na doniczkę, do którego wkładamy na przykład kamień, żeby ptaki mogły pić ciepłą wodę, która powoli będzie zamarzała. To jest też bardzo ważne.
Ale wróble czy inne ptaki nie za bardzo lubią ten tłuszcz, więc to tu chyba musimy czymś innym karmić, bo to głównie sikorki możemy tym skusić.
Zgadza się. To są właśnie ten sposób do karmiania służy głównie sikorkom, dzięciołom. Dzięcioły też lubią korzystać z tego typu pokarmu. Wróble, w ogóle wróblaki wszystkie, czyli wróble, cznadle, które przylatują do naszych ogrodów, mazurki, grubodzioby, je powinniśmy karmić różnego rodzaju ziarnami. Kasze, pszenica, ryż, obgotowane konopie, proso, ziarna słonecznika, czy łuskane, czy niełuskane, tak jak wspominałem, ziarna dyni, orzechy włoskie.
Płatki owsiane, tego typu rzeczy, to nic nie zaszkodzi?
Nie. Takie naturalne rzeczy są jak najbardziej właśnie wskazane. Słonina, sama słonina, już nie przetopiona, nie te kule, dla właśnie sikor, dla dzięciołów. A i co ciekawe, i myślę, że dla osób, które chcą się zaangażować w dokarmianie i jakby taka zbilansowana dieta, żeby była przygotowana, żeby dostarczać ptakom, czyli oprócz tych wszystkich ziaren, słoniny, tłuszczów i tak dalej, to warto jeszcze w okresie takim późnoletnim i jesiennym przejść się po łąkach, po okolicznych jakichś lasach, zadrzewieniach i pozbierać owoce. Takie nasze naturalne owoce, głogu,
o ile już ptaki nie wyzbierały.
No jeszcze nie. No starajmy się nie zbierać wszystkiego, bo ptaki potem sobie właśnie z tego zimą korzystają bardzo chętnie. Bez, ligustr i suszyć to. Potem zimą można w ten sposób dokarmiać ptaki, bardzo to lubią. Przy czym na przykład albo możemy kupować rodzynki, przy czym żeby też nie przesadzać z suszonymi za bardzo owocami, bo okazuje się, że jeżeli zbyt dużo damy ptakom tego typu pokarmu, a one zbyt dużo tego zjedzą, bo wiadomo, jak wyłożymy, ile nie wyłożymy często ptakom, tyle zjadają, to potem to w brzuchu pęcznieje i może to być też niebezpieczne. Także jako taki dodatek.
Mówiliśmy o tym, żeby chlebem nie dokarmiać. Czym dokarmiać w takim razie kaczki? No bo kaczki ani z tłuszczu, ani chyba specjalnie z ziarna też zadowolone nie będą.
Nie, to prawda. Tutaj najlepszym rozwiązaniem są lekko obgotowane warzywa. Pokrojone w kostkę, marchewka, pietruszka, seler, brokuły,
to kalafior. Myślę, że niewiele osób o tym wie.
Tak. To jest najlepsza rzecz, jaką możemy im przynieść, czyli pokroić te warzywa, lekko je obgotować, oczywiście w nieosolonej wodzie i w ten sposób je karmić. Oprócz tego oczywiście także płatki, tak jak tam ryż, kasza, te rzeczy także są...
Czyli warzywa, jeśli chodzi o kaczki, gotowane.
Tak, a dodatkowo możemy uzupełniać dietę, dodawać poślad, otręby, płatki zbożowe, gotowaną, wysuszoną pszenicę, kaszę i ryż. To jest także bardzo dobry pokarm właśnie dla kaczek, łabędzi, dla ptaków wodnych generalnie, bo to jest zupełnie inna dieta niż w tamtym przypadku. Rezygnujemy całkowicie w przypadku ptaków wodnych z podawania chleba. W ogóle tego nie robimy. To jest tym bardziej niebezpieczne, że wiele ludzi wrzuca jeszcze dodatkowo chleb do wody, co powoduje jeszcze większe zakwaszenie tego chleba. No jak się robi zakwas, prawda, na chleb? Czyli powstaje taki kwas, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny dla ptaków. Jeżeli już, bo domyślam się, że wiele osób z tego nie zrezygnuje, to chociaż apeluję, proszę ich o to, żeby robiły to w ten sposób, że ten pokarm, czy te warzywa, owoce, czy ten chleb rzucały na brzeg, nie do wody. Tak się powinno dokarmiać ptaki właśnie wodne, że zostawiamy to wszystko na brzegu, w pobliżu wody, ale nie w wodzie. Jedno ustalone jakieś tam miejsce. Ważne jest to, żeby tam nie było też psów. Starać się wybrać takie miejsce, żeby, bo ptaki się stresują. Nie lubią takich miejsc. Bardzo dużo to je kosztuje właśnie. To jest duży wydatek też energetyczny dla nich. A nie oszukujmy się, taki chleb to nie jest zbyt kaloryczny pokarm dla ptaków wodnych, więc bardzo często bilans potem energetyczny potrafi być ujemny, bo zwierzę, pomimo że jest najedzone, otrzymuje jakieś tam porcje energii, traci je ze względu na stres, jakiego doświadcza w przypadku właśnie tego, że przeganiane są przez psy i koty.
Jeżeli mielibyśmy podawać jakiś jeszcze argument za tym, żeby dokarmiać ptaki, chociaż jeszcze raz podkreślamy, że niekoniecznie powinniśmy dokarmiać ptaki, aczkolwiek jest parę argumentów, czy edukacyjny, to takim argumentem jest także to, że bardzo dużą przyjemność sprawia przygotowanie karmnika. Pominąwszy obserwacje oczywiście i tak dalej. dalej. Czy te karmniki, bo bardzo dużo i to jest chyba jakaś moda zapanowała w tej chwili, bo w zasadzie w każdym sklepie można kupić różnego rodzaju karmniki. Wysokie, małe, na nóżkach, wiszące, z plastiku, z naturalnego drewna, malowane i tak dalej. No właśnie, czy one spełniają swoje zadania?
No po prostu to jest biznes. Świetny, jak widać. Jest to coraz bardziej popularne dokarmianie.
Producenci stwierdzili, że no tak, ludzie są chętni, tak, ludzie mają dobre serca, chcą i tak będą dokarmić ptaki i tak.
Chcą to robić.
No to my im sprzedamy.
Więc tak, wybór jest ogromny. No, ja polecam jak najprostsze konstrukcje. Żadne kolorowe, z materiałów sztucznych. Na pewno nie z płyt paździerzowych. Czyste lite drewno. Z tego względu, że tam te wszystkie pozostałe, na przykład z płyty paździerzowej, bardzo łatwo nasiąkają wodą, rozwijają się tam różnego rodzaju grzyby, bakterie pierwotniaki, także chorobotwórcze, jest to niewskazane. Najlepsze jest właśnie czyste, ewentualnie zabezpieczone jakieś zabejcowane drewno. Dobrze, żeby taki karmnik miał wysuwane dno. To się bardzo rzadko zdarza. Chodzi tutaj o to, żeby regularnie taki karmnik można było czyścić, bo to jest kolejna, bardzo ważna rzecz, że w momencie, kiedy podajemy ptakom karmę, trzeba to regularnie kontrolować, czyli codziennie sprawdzać, czy to, co daliśmy ptakom, zostało zjedzone. Jeśli nie, usunąć to, wyrzucić, nie czekać z tym, aż ptaki to zjedzą, bo bardzo często ten pokarm już jest zanieczyszczony ich odchodami, a jak wiadomo, na takich miejscach rozwijają się właśnie różnego rodzaju bakterie, które mogą im szkodzić. Więc ten pokarm, jeżeli coś zostało, nie zastanawiamy się nad tym, po prostu to jeżeli jest zanieczyszczone, są odchody, wyrzućmy.
Jest teraz oczywiście moda na ekologię i bardzo wiele osób robi też karmniki z takich najprostszych rzeczy, jak butelki. Czy one są złe, czy można butelki wykorzystać, odwrócić do góry dnem? Nie jest taki najprostszy chyba z karmników, butelka odwrócona do góry dnem.
To jest bardzo dobre rozwiązanie, oczywiście, jak najbardziej. Taki recykling jest wskazany jak najbardziej i warto stosować tego typu karmniki, tym bardziej, że one nie służą do karmienia ptaków chlebem.
raczej tak.
To jest też istotne. Oczywiście można to wykorzystać. Te karmniki tubowe w ogóle są ostatnio bardzo popularne. Ja zachęcam do korzystania z nich z tego względu, że one są czyste. Znaczy ptaki automatycznie jest podawane im. Po prostu siła grawitacji powoduje,
tak,
że ziarna
się wysypuje,
opada. Ptaki zadają tyle, ile potrzebują. Regularnie możemy kontrolować, ile w tubie mamy pokarmu i go uzupełnić, więc to jest bardzo wygodne, czyste i praktyczne i dla ludzi, i dla ptaków.
A jeszcze przy budowie karmnika musimy pomyśleć o tym, jakie ptaki chcemy ściągnąć, czy do ogrodu, czy tam, gdzie je chcemy podglądać, ponieważ te tradycyjne karmniki są takie i też oczywiście mnóstwo jest zdjęć, to są zdjęcia żartobliwe, ale nie jest to żart, że na przykład siedzi piękny kotek w takim karmniku, albo na przykład wielkie ptaszysko, które odgania sikorki, czy małe wróble. No właśnie, o czym musimy pamiętać, żeby, jeśli nam na przykład zależy na tym, żeby małe ptaki przelatywały i żeby to nie była stołówka kota.
No to właśnie ta kluczowa jest lokalizacja takiego karmnika. To znaczy, jeżeli chcemy zabezpieczyć ptaki przed atakami kotów, to powinno być umieszczone w takim miejscu bardziej otwartym, żeby kot nie miał możliwości, bo koty to są drapieżniki, które atakują z zasadzki. Więc jeżeli nie mają możliwości ukrycia się, podejścia pod taki karmnik niezauważonym, to ptaki będą bezpieczne. Będą w odpowiednim momencie mogły zareagować i uciec z takiego miejsca. Zresztą podobnie w przypadku krogulców, bo krogulce to są takie ptaki, małe ptaki drapieżne, które specjalizują się w polowaniu właśnie na, szczególnie wróble, mazurki, na takie mniejsze ptaki, które stoją się przy naszych karmnikach i również one atakują z zaskoczenia. Więc jeżeli ptaki mają duże pole do obserwacji,
to zdążą uciec?
To zdążą się schować, uciec, tak. Zarówno przed kotem, jak i przed krogulcem, czyli starajmy się unikać raczej stawiania karmnika w pobliżu gdzieś krzewów, raczej gdzieś samotnie stojących dalej od tego typu właśnie elementów, przy których mógłby się schować kot. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stawianie w pobliżu szyb, w pobliżu okna. Tylko że to też jest warto odnotowania, że to nie może być dalej niż 1 metr. Czyli dla nas oczywiście dużo lepiej, bo dzięki temu możemy bliżej mieć ptaki, lepiej obserwować. Czyli bliżej szyby, nie dalej. Czyli tej granicy raczej 1 metra nie powinniśmy przekraczać, bo w momencie, kiedy ptaki zostają spłoszone, na przykład właśnie przez polującego kota, kiedy startują, nie nabierają jeszcze tak dużego pędu i w momencie, kiedy uderzają w szybę, to im nie robi krzywdy. Natomiast w przypadku tej odległości ponad metr okazuje się, że bardzo często ulegają śmiertelnym kolizjom.
To jeśli chodzi o koty. Natomiast drugim problemem jest to, że jeżeli dokarmiamy małe ptaki, to bardzo często to, co im wystarczy na tydzień, zjadają gołębie czy na przykład kawki, które włażą do tego karmnika. Jak zabezpieczyć, żeby tylko małe ptaki mogły się tam dostać?
No właśnie mniejsze karmniki raczej tutaj są polecam. Karmiki dwuspadowe, to znaczy wtedy one...
Z dachem
obie,
takim
tak,
po prostu.
Dwuspadowym daszkiem, nie jednospadowym, bo wtedy przy jednospadowym zawsze ten z jednej strony...
Siedzi gołąb na górze,
tak,
i czeka.
Albo z jednej strony ta przestrzeń jest trochę większa i ten ptak może tam wejść, natomiast w przypadku dwuspadowego dachu można sobie tak wyregulować tą wysokość, żeby ona była na tyle mała, że gołąb się tam nie wciśnie, ewentualnie może włożyć głowę i to ciężko. Natomiast ptaki mniejsze bez problemu tam wejdą. Dlatego tutaj bardzo dobre są te karmiki, o których wspominaliśmy, czyli te tubowe, które faktycznie tak mocno selekcjonują ptaki, gatunki, które mogą z tego korzystać pod względem wielkości ciała, że faktycznie to przeważnie są te ptaki, które my najbardziej lubimy, czyli wróble, mazurki, sikory. To one najczęściej z
no
tego dzwońca
korzystają.
No i różne
inne takie
korzystają.
Dzikie też, których nie znamy, bo też często naprawdę ciekawe okazy możemy zobaczyć
tak,
w mieście.
Tak, zgadza się. No, warto na przykład dokarmić ptaki przy takim karmiku, pod takim karmikiem, wyrzucać trochę jabłek, bo to jest świetny sposób na dokarmianie naszych właśnie zimowych gości, kwiczołów. Taki, który się od kilkunastu lat już gnieżdżą w Polsce. To jest gatunek taki, który zasiedla w Skandynawie, ale zaczyna się już gnieździć w Polsce, ale regularnie do nas w dużych ilościach właśnie dużej liczby ptaków przylatują i regularnie uwielbiają jabłka, czyli takie drozdy, które chętnie żywią się na jedną jabłka. Podobnie kosy, które wiele z nich właśnie, szczególnie w miastach, zaprzestaje wędrówek, zostaje u nas i też chętnie korzystają właśnie z jabłek, czyli takie świeże jabłka, które wyrzucamy do ogrodu właśnie pobliżu takiego karmika, są chętnie przez te ptaki wykorzystywane.
No i musimy pamiętać, że też chodzi o to, żeby wiatr nie wywiał jedzenia z karmika, bo to jest też dosyć istotne.
Tak, to właśnie ten daszek zabezpiecza.
Musimy pamiętać o tym, że jeżeli już zaczniemy to dokarmianie, to my nie możemy sobie przerwać nagle, jeżeli już się na to zdecydowaliśmy.
To jest tak, że to jest zastosowany bardzo, tak, i bardzo ważny właśnie kolejny aspekt dotyczący terminu rozpoczęcia, zakończenia. Teraz nie jest dobry termin na dokarmianie ptaków. Nie róbmy
teraz?
Tego.
Teraz? W sensie listopad, początek grudnia?
Nie, to nie jest dobry termin. To nie chodzi o porę roku, to nie chodzi o miesiąc, jaki mamy. To mógłby być styczeń i jeszcze moglibyśmy nie dokarmiać. Chodzi o to, jakie mamy temperaturę, tak, jaką mamy pogodę. Jeżeli jest mróz, duży mróz i śnieg, to wówczas należy dokarmiać. Jeżeli nie ma mrozu, nie ma śniegu, to nie róbmy tego, bo ptaki świetnie sobie radzą bez naszej pomocy.
Ale mieliśmy kilka dni mrozu i nawet spadło sporo śniegu.
Przez chwilę tak było, no i wtedy faktycznie mogliśmy zastosować dokarmianie w ten sposób, że wykładać jakiś tam nie chleb, tylko wysypywać ziarno ptakom, żeby im w jakiś tam sposób pomóc. Aczkolwiek przez taki krótki czas one nie potrzebują naszej pomocy. Świetnie sobie radzą, zwłaszcza sikory. Ale to jest jedyne usprawiedliwienie dla tego dokarmiania. Jeżeli pojawi się właśnie niskie temperatury i śnieg, to wówczas możemy to zrobić. Jeżeli śnieg się skończy, to powinniśmy zaprzestać. Taki sobie świetnie poradzą.
Czyli to nie przeszkadza. To nie jest tak, nie, że jak zaczniemy wykładać w listopadzie, na początku listopada, bo było mroźno przez tydzień i dużo śniegu, potem nagle zrobiło się ciepło i przestaniemy na ten czas dokarmiać, nic się nie stanie.
Nie. Nic się nie stanie.
Ważne, żeby w tym okresie najtrudniejszym, kiedy jest śnieg, kiedy jest mróz, żeby one miały cel.
Powinniśmy po prostu, musimy, to jest bardzo ważne, że reagować dokładnie w tym momencie, kiedy pojawiają się właśnie te niesprzyjające warunki pogodowe. Ptaki się przyzwyczajają, faktycznie starają się szukać pokarmu w tych miejscach, gdzie go regularnie dostają. Natomiast jeżeli go nie będą dostawały, starają się szukać go w okolicy. Ponieważ warunki pogodowe są w miarę sprzyjające, to nie jest to dla nich tak uciążliwe i niebezpieczne, jak w przypadku, gdybyśmy tego nie zrobili, zaprzestali na przykład dokarmiania w momencie, kiedy faktycznie panują mrozy i jest śnieg i nagle na kilka dni przerywamy dokarmiania, to możemy doprowadzić do tego, że ptaki po prostu zginą z głodu. Natomiast w momencie, kiedy warunki pogodowe się poprawiają, to nie powinniśmy kontynuować dokarmiania. Tym bardziej, że ptaki, większość z nich ma możliwość przenoszenia się na dalsze odległości w poszukiwaniu pokarmu, czy sikory, czy kaczki na przykład, bo to tak jak wspominałem, łabędzie, to były gatunki wędrowne. Więc jeżeli po prostu nie ma pokarmu, a to jest jedyny czynnik, który je zatrzymuje, nie pogoda, to po prostu odlecą bardziej na południe albo na zachód.
Czyli podsumowując, można powiedzieć, że zmieniamy trochę myślenie, jeszcze raz podkreślamy, że generalnie nie dokarmiajmy ptaków. Natomiast róbmy to, jeżeli są przesłanki typu edukacyjne i róbmy to przede wszystkim z głową.
Zgadza się. Jeżeli ktoś się chce tego podjąć, tak właśnie podsumowując, chce dokarmiać ptaki, to żeby to robić, trzymać się bardzo, bardzo restrykcyjnie tych wszystkich zasad, o których wspomnieliśmy. To jest bardzo istotne, naprawdę, bo tak jak widzimy, czasami możemy, chcąc pomóc, wydaje nam się, że pomagamy, a szkodzimy, tak jak w przypadku tych łabędzi. I dlatego powinniśmy naprawdę zapoznać się z tymi zasadami, kierować się bardzo tak jakby sztywno ich trzymać, zwracać na to uwagę i pamiętać o tym, że to jest, że jesteśmy za, nie, za te wszystkie ptaki odpowiedzialni.
Naszym gościem w Ekosferze był dziś Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a ja zapraszam za tydzień na Ekosferę w sobotę.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.